potrzeby serca. O rodzinie i dla rodziny.
Beata Szurmińska, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym odcinku audycji poświęconej rodzinie, dzieciom i wszystkiemu temu, co w tych kontaktach na linii rodzic-dziecko jest jakoś bardzo istotne. Proszę Państwa, biorąc pod uwagę Państwa zapytania w ostatnim czasie, myślę sobie, że to, co się głównie pojawiało w formie mailów wysyłanych przez Państwa do mnie, to były też takie zapytania dotyczące tego, po czym można rozpoznać, że z moim dzieckiem coś się dzieje. W poprzednich odcinkach mówiliśmy sobie o tym, jakby kiedy warto udać się do specjalisty. Mieliśmy też rozmowę z panią Sylwią Dziedziczak o tym, jak wygląda taka terapia rodzinna. Natomiast dzisiaj chciałabym się skupić na tym takim potrzebnym temacie, który uważam, że jest bardzo ważny w dzisiejszych czasach. Jakby mianowicie chodzi tutaj o zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania, które mogą dotyczyć naszego dziecka. Wiele osób bardzo często myli ze sobą te dwa pojęcia lub wrzuca je do takiego jednego worka z takim napisem: trudne dziecko, moje dziecko jest trudne. Tymczasem myślę sobie, że taka różnica jest jakby bardzo znamienna do tego, żeby zrozumieć, co właściwie się dzieje w głowie młodego człowieka, szczególnie w tym okresie, jakże burzliwym okresie dojrzewania. Jeżeli myślimy i mówimy o zaburzeniach emocjonalnych, to mamy na uwadze to, że cierpienie jest zawsze skierowane wtedy do wewnątrz. Czyli to, co się dzieje z daną osobą, raczej dzieje się w środku. Dziecko może być ciche, może być wycofane, może nie sprawiać kłopotów dramatycznych, ale może przeżywać wewnętrznie wielki dramat. Jakby taką najistotniejszą, myślę sobie, rzeczą jest to, że to dziecko jakby kieruje takie napięcie przeciwko sobie. I jest to swojego rodzaju walka, której niestety nie widać gołym okiem. Jako pierwszy przykład takiego zaburzenia emocjonalnego możemy tutaj powiedzieć o lęku separacyjnym. Lęk separacyjny, czyli lęk przed, najprościej byśmy powiedzieli, oddzieleniem się z tym bezpiecznym opiekunem, czyli z rodzicem. Czyli dziecko jakby czuje jakieś napięcie w momencie, kiedy ten rodzic się oddala. I niech Państwo zobaczą, że to jest bardzo częste w momencie, kiedy dziecko zaczyna jakiś etap edukacyjny. Czy to jest etap przedszkolny, czy też szkolny. Na swój sposób ten lęk separacyjny wybrzmiewa. I to nie jest tylko nieśmiałość, bo nam łatwo jest bardzo przypisać etykietę, że aha, to moje dziecko jest nieśmiałe. No nie do końca. Dziecko może odczuwać jakby taki paraliżujący strach przed wyjściem do szkoły, ale też przed rozłąką z rodzicem. I jakby ten lęk jest tak silny, często wywołuje takie realne reakcje fizjologiczne, czyli stąd u tych dzieci może się pojawiać ból brzucha, gorączka, zawroty głowy i one są realne, ale jakby podłoże jest właśnie bardziej psychologiczne. Kolejnym takim ważnym zaburzeniem emocjonalnym jest depresja dziecięca i jakby my teraz mamy bardzo dużo informacji na temat depresji, nie tylko dziecięcej, ale też ogólnie na temat właśnie kryzysów psychicznych i też wiedzą Państwo, że mając depresję, niezależnie od wieku, bo przecież depresja sięga właśnie nie tylko dorosłych, ale również mamy depresję dziecięcą, która ma taką jakby konkretną tutaj nazwę, no to jakby ludzie bardzo często wysoko funkcjonują z tą depresją, tak? Czyli nie widzimy po nich, że cokolwiek się dzieje. I właśnie u młodych ludzi rzadko ta depresja dziecięca objawia się tylko smutkiem. Częściej jest to taka drażliwość, takie poczucie beznadziei, że jakby też nic mnie dobrego nie czeka, wszystko jest beznadziejne, taka utrata zainteresowań, czyli mamy do czynienia z taką anhedonią, czyli dziecko przestaje w ogóle jakby cieszyć się rzeczami, osobami, które wcześniej kochało, porzuca te swoje rozpoczęte na przykład kółka zainteresowań i tak dalej. I oczywiście tutaj bardzo ważne jest diagnostyczne rozróżnienie między tym, co wynika jakby z naturalnego etapu rozwoju dziecka, czyli z tej adolescencji, tego szukania swojej tożsamości, a co jest depresją dziecięcą. Często mówimy tutaj o czasie, który się utrzymuje, tak? Jeżeli mamy wątpliwości, no to zawsze powinniśmy te wątpliwości rozwiać za pomocą specjalisty. Jakby takie dzieci często stają się takie przezroczyste w klasie, w jakichś grupach zainteresowań, ale często też w rodzinie. I one nie sprawiają jako takich problemów, więc później często do nich przychodzi jakby pomoc, tak? Ponieważ my najczęściej reagujemy w momencie, kiedy coś widzimy, kiedy coś się dzieje. Natomiast trudno nam jest uchwycić ten moment, kiedy coś dziecko przeżywa w środku, wewnątrz siebie, mimo tego, że to jego cierpienie jest ogromne i mimo tego, że ma trudność w takim zwerbalizowaniu tego, co czuje. Kolejną grupą zaburzeń związanych z tym okresem dziecięcym, nastoletnim są zaburzenia zachowania. No i tutaj jakby są przeciwieństwem troszeczkę tych zaburzeń emocjonalnych, ponieważ tam przeżywaliśmy, dziecko przeżywało coś w środku, a tutaj mamy do czynienia z takimi zachowaniami jakby eksternalizacyjnymi, tak? Czyli jakby to jest taka grupa zachowań, które już naruszają prawa innych albo jakieś normy społeczne i jest to zachowanie na pewno widoczne. Pierwszą jakby grupą, no to mamy tutaj na pewno zaburzenia opozycyjno-buntownicze, które już mogą się pojawiać około 8 roku życia. Mamy tutaj emocje, ta emocja, która się pojawia najczęściej, to jest emocja złości, no i postawa buntownicza. To nie jest taki zwykły bunt nastolatka, to jest jakiś trwały wzór chociażby jakiejś wrogości, kłótliwości, ale też takiej, myślę sobie, mściwości wobec osób dorosłych. No i dziecko czuje, że w jakiś sposób musi walczyć o taką autonomię w taki sposób agresywny, czyli ta złość tak się pojawia, tak? Często mamy do czynienia też z takim innym odłamem, czyli z zaburzeniami zachowania. No i te zaburzenia zachowania, no to już jest taki najtrudniejszy temat w całej psychologii dziecięcej, że często one wywołują w nas dorosłych i w otoczeniu złość. Czyli często jesteśmy źli na to, co dziecko robi, ale też chęć karania zamiast empatii, tak? No bo wiadomo, jak można być empatycznym, kiedy dziecko na przykład celowo niszczy naszą ścianę albo rzuca w nas przedmiotami. Zachowanie wtedy staje się takim językiem tego dziecka, że dziecko nie potrafi być może wyrazić cierpienia słowami, no i robi to nami, czyli nie wewnątrz siebie przeżywa, jak przy okazji zaburzeń emocjonalnych, ale na zewnątrz. Jakby, jeżeli mamy do czynienia już z konkretną klasyfikacją, czyli z zaburzeniami zachowania, to nie jest tak zwany jednorazowy wybryk, tak? To jest jakiś utrwalony wzorzec zachowań, w których są podstawowe prawa innych naruszane lub jakieś główne normy społeczne, takie odpowiednie dla wieku. I jakby tutaj to jest już taka cięższa postać, która jest faktycznie diagnozowana najczęściej u starszych dzieci, u nastolatków. No i granice są zdecydowanie dalej przesuwane. Jeżeli bierzemy pod uwagę i na zasadzie trochę takiego porównania te zachowania opozycyjno-buntownicze, no to tutaj bardziej to były częste wybuchy takiej złości, jakiś taki aktywny opór, czy bycie złośliwym, czy takie celowe denerwowanie innych, no to tutaj mamy już agresję wobec ludzi, wobec zwierząt. To jest nastolatek, taki obraz takiego nastolatka przejawiającego zaburzenie zachowania, to na pewno nastolatek, który zastrasza innych, bierze udział w bójkach, używa niebezpiecznych narzędzi, podpala, włamuje się gdzieś, tak? To jest nastolatek, który ucieka z domu, czyli mamy tutaj już również konsekwencje prawne, które z tego tytułu wynikają. Jakby zobaczcie Państwo, że bardzo często właśnie my nie wiemy do końca, co zrobić i jakby jak tutaj podjąć jakąkolwiek pracę czy rozmowę. Jakby taka walka siłowa z takim dzieckiem, czyli właśnie takie stwierdzenie rodziców, że no ja ci pokażę, kto tutaj rządzi, ale że ty i tam pojawiają się różne epitety, nie będziesz mi tutaj pokazywał, to ja ci pokażę. No to niestety jakby taka walka, no to dolewa tylko oliwy do ognia. Problem pozostaje nierozwiązany. Proszę Państwa, to co jest takie bardzo ważne, no to jakby takie sygnały ostrzegawcze, tak? Znowu, czyli jeżeli dziecko faktycznie co poniedziałek ma gorączkę lub jakiś silny ból brzucha, no a Państwo na przykład w pierwszej kolejności zrobili wszystkie badania lekarskie i nic to nie wykazuje, no to to ciało mówi to, czego usta nie potrafią wypowiedzieć, tak? Czyli to jest tak zwana taka maska somatyczna lęku, czyli to, co to się dzieje, ten objaw, on coś podtrzymuje. Więc to już jest pierwszy sygnał. Jeżeli widzą Państwo odcięcie się od rówieśników, w tej, no niestety w takiej dobie mediów społecznościowych, no to też jest sygnał alarmowy, tak? Jeśli dziecko porzuca grupy, na przykład nawet na komunikatorach, przestaje wychodzić i ten jego świat tak dosyć drastycznie się kurczy, no to dla nas to już jest też sygnał, że coś się z tym dzieckiem dzieje. Jeszcze na przykład zasłonięte żaluzje w pokoju, komunikat od dziecka, że rodzic ma tam nie wchodzić. Taką częstą rzeczą, która też się pojawia, a często dorośli uważają, że to jest jakaś fajna forma zabawy, to regres, czyli na przykład kiedy 10-latek zaczyna mówić jak 4-latek, albo wymaga karmienia, no to jakby on też sygnalizuje, czy może sygnalizować przez takie zachowanie to, że jego obecna sytuacja życiowa go faktycznie przerasta i on najzwyczajniej w świecie chciałby wrócić do takiego etapu, w którym czuł się bezpiecznie, tak? Czyli do tego na przykład okresu niemowlęctwa. Wiecie Państwo, jest też tak, że często znowu w nas dorosłych pojawia się taka trochę mitologizacja tych problemów psychicznych. Często pojawia się, ja to słyszę w gabinecie szczególnie, takie zdanie rodzica, że wie Pani co, on robi to specjalnie, żeby mnie zdenerwować. No, najczęstszy błąd poznawczy rodziców, że dziecko z jakimiś zaburzeniami zachowania, no to często ma też deficyty w tak zwanych funkcjach wykonawczych mózgu, czyli po prostu no, nie potrafi zahamować tego impulsu. I to jest biologia, to jest jakby podłoże biologiczne, a nie wynika to ze złośliwości czy złej woli. Dalej, takie no, powiedzenie rodziców, bardzo, bardzo częste, samo przejdzie, taki wiek. To pewnie Państwo znają to. No i no, a tutaj statystyki są no, nieubłagane, że dzieci, które nie otrzymują tego wsparcia w zakresie regulacji emocji, no to w dorosłości częściej zmagają się czy z uzależnieniami, czy z problemami z prawem, czy z ciężką depresją. I to nie są mity, to są fakty poparte badaniami, że wczesna interwencja to jest po prostu oszczędność jakichś lat cierpienia, czyli próba zaopiekowania się tym dzieckiem i nauczenia go, jak można regulować te emocje w inny sposób. Taka wieloczynnikowość, czyli jakby często szukamy jakiegoś winnego, albo to szkoła, a on ma taką klasę, najgorszą, albo internet i wszystko w tym internecie. A prawda jest taka, że to zazwyczaj taki nieszczęśliwy trochę splot genetycznej takiej wrażliwości układu nerwowego, ale też z trudnym wydarzeniem środowiskowym, tak? Czy niekompetencja rodziców, czy rozwód, czy przeprowadzka, czy hejt w sieci, ale no, tak jak już mówiliśmy wcześniej, my często pomijamy to wzięcie odpowiedzialności na siebie, że to coś może być też jakby no, w mojej postawie nie tak, mojej jako rodzica. I znowu to, co powtarzam Państwu zawsze, jakby zacznijmy najpierw od siebie, uregulujmy siebie, bo jeżeli tego nie zrobimy w okresie dorosłości, no to potem w relacji z naszym dzieckiem to się wybije po prostu i tego nie unikniemy. Więc to też takie świadome w ogóle przygotowanie do roli rodzica. To, co też jakby jest bardzo, bardzo, bardzo tutaj ważne, to znowu modelowanie, że jeżeli dziecko widzi, że na przykład agresja w jego otoczeniu jest jakimś skutecznym sposobem rozwiązywania problemów, po prostu zaczyna ją kopiować. Jeżeli widzi, że tata do mamy zwraca się w taki, a nie inny sposób, podnosi głos albo każe ją ciszą, no to uczy się, że to jest wzorzec postępowania, tak? Czyli znowu wielka odpowiedzialność nas jako dorosłych, ale też nas jako rodziców. Też ważna jest taka metoda małych kroków, że zamiast walczyć ze wszystkimi złymi zachowaniami naraz, to wybierzmy jakby jedno, tak? Czyli na przykład brak wulgaryzmów. No i nad nim pracujemy, nie wiem, nagradzając dziecko jakimś, oczywiście nie finansowo, ale na przykład czasem spędzonym z rodzicem, czy czymkolwiek innym. Ale zauważmy to, że to dziecko robi jakieś postępy i stwórzmy jakiś plan działania, czyli stwórzmy jakąś taką interwencję terapeutyczną, co możemy konkretnie zrobić, nie? Jakby często jest też tak, że rodzice pytają, no dobrze, no to oczywiście, gdzie szukać pomocy? No i taką ścieżką ratunkową przede wszystkim, no to będzie szkoła, żeby też zobaczyć, zaobserwować, a może przeprowadzić swojego rodzaju wywiad pod kątem tego, jak to moje dziecko zachowuje się w szkole. To jest taki pierwszy front. Psycholog czy pedagog mogą też zasugerować opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, które na pewno ułatwi dziecku funkcjonowanie w jakimś systemie oceniania. W Kaliszu istnieje też poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Poradnia oferuje też darmową diagnostykę, terapię. Mamy w Kaliszu dzienny oddział psychiatryczny, chociażby w Multimedzie w Kaliszu, czy w Medtemie w Kaliszu, gdzie finansowane one są z NFZ-u, więc wiedzą Państwo, ten dostęp do specjalistów, on naprawdę się teraz bardzo się zwiększył, więc to już nie jest tak, że czekamy na wizytę rok. Dalej, mamy takie ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej. Tam też możemy uzyskać wsparcie bez skierowania lekarskiego. I mamy wreszcie psychiatrę dziecięcego, tak? Czyli kiedy te objawy uniemożliwiają już normalne życie, czyli na przykład dziecko zgłasza nam myśli samobójcze, widzimy samookaleczenia, dziecko nie może spać, bo to jest też ta podstawowa potrzeba, która do prawidłowego funkcjonowania, ale też do takiej regulacji emocjonalnej, no powinna być zapewniona. Kiedy mierzymy się z taką silną agresją, to wtedy trzeba się udać do psychiatry dziecięcego i proszę Państwa, jakby leki przepisywane przez psychiatrów, to też nie jest jakby idąc ze stereotypowym myśleniem, nie wiadomo jakie psychotropy, tylko to są leki, które są dopasowane do dzieci, to są jakby leki, które mają pomóc wyrównać na przykład przy depresji ten poziom serotoniny, takiego neuroprzekaźnika i dopiero wtedy to dziecko może zacząć lepiej funkcjonować, a może też uczyć się dopiero wtedy jakichś strategii poznanych chociażby w terapii. Wizyta na pewno nie jest powodem do wstydu. Ja bym powiedziała, że to jest zawsze taki akt odwagi i po prostu miłości rodzica, że ten rodzic coś zauważył i chce coś zrobić, tak? Więc widzą Państwo, że możliwości jest wiele, tak? Że faktycznie jest tak, że za zachowaniem zawsze stoi człowiek, nie? Że żadne dziecko nie budzi się rano z takim planem bycia złym, niegrzecznym czy agresywnym. I że kiedy to Wasze dziecko trzaska drzwiami, krzyczy, odmawia pójścia do szkoły, no albo przeciwnie, milczy, zamyka się w sobie, ono nie robi tego przeciwko Wam. Ono robi to, bo w tej chwili nie posiada innych narzędzi, żeby sobie poradzić z tym bólem, lękiem czy przebodźcowaniem, które nosi w środku i nie wie, jak przede wszystkim to nazwać, tak? Że jakby ja lubię taką metaforę, że bądźcie Państwo detektywami, a nie sędziami. Czyli zamiast pytać, dlaczego znowu to zrobiłaś, dlaczego mi to robisz, no to spróbujcie zapytać siebie. Co takiego dzieje się w świecie tego mojego dziecka, że ono musi tak reagować, nie? Że to trudne zachowanie to tylko wierzchołek góry lodowej, że pod spodem niemal zawsze kryje się albo potrzeba bezpieczeństwa, albo akceptacji, albo jakby ostatnia myśl, to, żebyście zadbali o siebie, że nie da się nalać z pustego kielicha, że wychowanie dziecka, chociażby z zaburzeniami emocjonalnymi, to jest taki maraton, który wyczerpuje, nie? Że macie prawo być bezsilni, zmęczeni i szukajcie też wsparcia dla siebie, żebyście mieli siłę być bezpieczną przystanią właśnie dla swoich dzieci. Dziecko, które najtrudniej kochać, to jest zazwyczaj dziecko, które tej miłości i cierpliwości potrzebuje w tej chwili najbardziej. Nie zostawiajcie ich samych z takim wewnętrznym sztormem, ale nie zostawiajcie też w tym sztormie sami siebie. Proszę Państwa, dziękuję Państwu za dzisiejszy odcinek, za dzisiejszą audycję. Jeszcze raz przypomnę, mówiła do Państwa Beata Szurmińska. Zapraszam, kierujcie pytania, problemy na mój adres mailowy. Jestem do Państwa dyspozycji i do usłyszenia kolejnym razem. Dbajcie o siebie.
Audycja pojawiać się będzie na antenie naszego radia w trzecie wtorki miesiąca o godzinie 16:35.